Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Minęło dokładnie 29 lat od powstania naszej rozgłośni. Rodzina Radia Maryja świętowała tę rocznicę od minionej soboty. We wtorek rocznicowe obchody odbyły się w Bydgoszczy. Uroczysta msza święta sprawowana była w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej. Przewodniczył jej ksiądz biskup Jan Tyrawa. W homilii ordynariusz bydgoski mówił o miłości, która czyni chrześcijaństwo najbardziej trudną i wymagającą religią, zakładającą jednocześnie wspólnotę.
Naturą człowieka jest potrzeba funkcjonowania we wspólnocie. Nakłada to odpowiednie obowiązki. To właśnie ten wspólnotowy wymiar ludzkiej egzystencji legł u fundamentów chrześcijańskiej kultury, moralności, religijności, aby inspirować między innymi wychowanie człowieka. To właśnie miłość nakazana przez Chrystusa ukazuje, jak skomplikowaną istotą jest człowiek.
Podczas mszy świętej głos zabrał dyrektor Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk dziękował wszystkim uczestniczącym w wielkim dziele ewangelizacji, jakim jest Radio Maryja.
Dlatego, że się wielu modli, to radio istnieje i rozwija się. Mówiąc radio, to myślę o całej rodzinie Radia Maryja Apostolskiej, o tym duchu apostolskim, który jest. Myślę też o tym wszystkim, co pomaga nam rozwijać się i pomaga, żeby ten głos dochodził do wielu ludzi.
Podczas uroczystości w Bydgoszczy nastąpiło też zawierzenie rodziny Radia Maryja Matce Bożej. Główne obchody 29. rocznicy powstania naszej rozgłośni odbyły się w ubiegłą sobotę w Toruniu. Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 roku. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy z okolic Torunia i Bydgoszczy. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu dziś nasza rozgłośnia słyszalna jest na całym świecie. Łącznie ponad 12 miliardów złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych zostanie na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne oraz cyfryzację. Koniec z Polską A, B i C, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej.
Co ważne, wsparcie będzie bezzwrotne. Jak wskazał premier, to element walki ze skutkami koronawirusa. Szef rządu podkreśla, że z trudnościami gospodarczymi będziemy borykać się jeszcze na długo po oficjalnym zakończeniu epidemii. Mateusz Morawiecki wskazał, że inwestycje lokalne pozwolą na podniesienie produktywności gospodarki, ochronę miejsc pracy i będą istotnym instrumentem wspierającym rozwój gospodarczy w przyszłym roku. W ramach funduszu już ponad 6 miliardów złotych trafiło na konta samorządów. Premier podał przykłady.
10 milionów złotych na nowoczesny blok operacyjny w szpitalu w Opocznie. To 7 milionów na budowę przedszkola w Lesznie. To 4 miliony złotych na przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Niemcza. To 15 milionów złotych na kompleksową rozbudowę szpitali pomorskich. To także 24 miliony złotych na rozbiórkę i budowę dwóch wiaduktów drogowych w Koszalinie.
Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną także skierowane na wsparcie tzw. wsi popegeerowskich, przekazał szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Dla tych biednych miejscowości, które przez lata były zapomniane, które można powiedzieć, że zostały wykluczone infrastrukturalnie, gdzie jeszcze jest duża krzywda społeczna, gdzie przez lata rządzący nie zauważali tego problemu, nie chcieli rozwiązywać tych problemów.
Na ten konkretny cel trafi 250 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki otrzyma kilkaset gmin, w których kiedyś funkcjonowały PGR-y. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rząd przedstawił projekt Narodowej Strategii Szczepień. Celem, jak poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, jest doprowadzenie w 2021 roku do odporności populacji. Narodowa Strategia Szczepień to 34-stronicowy dokument podzielony na 9 rozdziałów. Michał Dworczyk wskazał, że projekt ma szczegółowo opisać wszystkie procesy, zebrać maksimum informacji, które są związane z programem szczepień. Polityk zwrócił też uwagę na cele projektu, które, jak podkreślił, wynikają z celu zasadniczego.
Po pierwsze, naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne i skuteczne. Po drugie, tych szczepionek musi być wystarczającej ilości. Po trzecie, musimy całą operację przeprowadzić w najkrótszym możliwym czasie. Po czwarte w końcu, szczepionki muszą być darmowe, o czym też powiedzieliśmy, i dobrowolne, co podkreślamy za każdym razem.
Michał Dworczyk akcentował, że wyzwaniem jest także zorganizowanie całego procesu tak, żeby był przyjazny dla obywatela, żeby punkty szczepień były łatwo dostępne. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił z kolei uwagę na trzy wartości, które przyświecały tworzeniu strategii.
Te trzy wartości to jest wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność, bo to są fundamentalne założenia, które pozwolą nam skutecznie podkreślam, przeprowadzić proces szczepień. Wiedza jest w tym procesie najważniejsza, ponieważ tylko wiedza daje możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących zaszczepienia się.
Projekt Narodowej Strategii Szczepień trafił do konsultacji. Do soboty będą zbierane wszystkie uwagi, by w przyszły wtorek rząd przyjął oficjalny dokument. We wtorek w Warszawie doszło do kolejnego spotkania premierów Polski i Węgier. Rozmowa Mateusza Morawieckiego z Viktorem Orbanem odbyła się przed planowanym na czwartek i piątek szczytem unijnych liderów w sprawie unijnego budżetu. W rozmowach wziął też udział wicepremier Jarosław Kaczyński, a później liderzy Solidarnej Polski i Porozumienia. Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie wypłaty unijnych środków z tak zwaną praworządnością. Nie wykluczają użycia prawa weta w sprawie budżetu. Niemiecka prezydencja chce zamknąć sprawę budżetu do końca roku. Nie chce wycofać się z mechanizmu warunkowości. Jeśli kraje unijne nie osiągną porozumienia w sprawie budżetu, to od przyszłego roku 27 będzie musiała działać w oparciu o tak zwane prowizoria, z których finansowane będą bieżące wydatki. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyraziła zdumienie i rozczarowanie uchwałą Izby Niższej Parlamentu Holandii dotyczącą Polski. Napisała w tej sprawie list do przewodniczącej Izby. Izba Reprezentantów Królestwa Niderlandów przyjęła 1 grudnia uchwałę wzywającą swój rząd do podjęcia kroków w celu postawienia naszego kraju przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Holendrzy twierdzą, że Polska nie wykonała wyroku unijnego Trybunału w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Marszałek Witek w liście wyraziła rozczarowanie przyjętą uchwałą. Według niej uderza ona we wzajemne relacje. Polityk powiedziała, że naruszono tutaj zasadę suwerenności.
Uważam, że to jest olbrzymi cios dla naszych dobrych do tej pory wzajemnych relacji i pogwałcenie reguł, na których opierają się stosunki między państwami. Fundamentem tych stosunków jest poszanowanie zasady suwerenności, co zawarte jest w deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uważamy, że ta zasada suwerenności została tutaj naruszona. Chciałam przypomnieć pani przewodniczącej, że na straży praworządności w Polsce stoi demokratycznie wybrany parlament, rząd, a także inne instytucje. Jeżeli kwestionuje się legalność działań i praworządność działań tych organów, to uderza się także w naszych obywateli, wyborców, którzy zdecydowali dwukrotnie o tym, komu powierzają losy swoje, jeżeli chodzi o rządzenie naszym państwem.
Elżbieta Witek wyraziła nadzieję, że jej list pobudzi nie tylko panią przewodniczącą, ale też członków Izby Niższej Parlamentu do refleksji. Uchwała Izby Niższej Holenderskiego Parlamentu daje rządowi Niderlandów czas do 1 lutego przyszłego roku na udzielenie informacji o podjętych krokach. Dyrektor Radia Maryja wydał oświadczenie, w którym odniósł się do swojego wystąpienia podczas sobotniej uroczystości 29. rocznicy powstania rozgłośni. Ojciec Tadeusz Rydzyk stwierdził, że jego słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Redemptorysta dodał, że każdy niegodny czyn jest grzechem, a grzesznik powinien prosić o miłosierdzie. Zapewnił też o modlitwie za osoby skrzywdzone i ich rodziny. Posłuchajmy całego oświadczenia.
Chcę stanowczo oświadczyć, iż w słowach, które wypowiedziałem 5 grudnia 2020 roku przy okazji obchodów rocznicy założenia Radia Maryja, nie było moją intencją ranienie kogokolwiek, a zwłaszcza osób, które jako małoletnie doświadczyły przestępstw seksualnych ze strony duchownych. Tacy sprawcy po rzetelnym dochodzeniu i udowodnieniu winni spotkać się ze stosowną karą. Każdy niegodny czyn jest grzechem, a dopuszczający się go jest grzesznikiem, który nawróciwszy się powinien prosić Boga o miłosierdzie. Zarazem jednak grzech seksualnego molestowania małoletnich jest przestępstwem, które winno być traktowane zgodnie ze wskazaniami Kościoła i procedurami prawa cywilnego. Kocham Kościół, dlatego nie miałem zamiaru w żaden sposób rozmywać trawiącego go dramatu grzechu i przestępstwa pedofilii. Mówiąc to, mam na myśli przede wszystkim ofiary tych czynów, będące przecież także dziećmi Kościoła. W żaden sposób nie miałem zamiaru krytykować, ani tym bardziej podważać decyzji Ojca Świętego wobec toczącej się sprawy księdza biskupa Edwarda Janiaka. W mojej wypowiedzi odnosiłem się do atmosfery medialnej, która ferując przedwczesne wyroki, utrudnia właściwym organom rzeczowe zbadanie problemu, dogłębne wyjaśnienie jego przyczyn, aby ofiary mogły otrzymać niezbędne zadośćuczynienie, a Kościół, również zraniony takimi czynami, środki zaradcze na przyszłość. Zdaję sobie sprawę, iż moje spontaniczne wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Przepraszam, iż tak się stało. Nie było to moim zamiarem. Modlę się za osoby skrzywdzone i ich rodziny. Ta modlitwa jest i będzie obecna również na antenie Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta.
W uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny ojciec święty Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach zwrócił uwagę, że wtorkowa uroczystość liturgiczna celebruje jeden z cudów historii zbawienia. Papież wskazał, że Dziewica Maryja została zbawiona przez Chrystusa, ale w sposób absolutnie wyjątkowy, ponieważ Bóg chciał, aby od chwili poczęcia matka jego syna nie została dotknięta nędzą grzechu. Franciszek zaznaczył, że to, co było dla Maryi na początku, dla nas będzie na końcu, po przejściu przez oczyszczającą kąpiel łaski Chrystusa. Wszyscy święci przeszli tą drogą, podkreślił. Ojciec Święty przestrzegał przy tym, że nie warto kombinować, ciągle odkładać poważny rachunek swego życia, korzystając z cierpliwości Pana.
Pan Bóg jest cierpliwy, oczekuje nas, jest zawsze do dyspozycji, aby dać nam swoją łaskę. Może potrafimy oszukać ludzi, ale nie Boga. On zna nasze serca lepiej niż my sami. Wykorzystajmy chwilę obecną. To jest to chrześcijańskie rozumienie, carpe diem, nie cieszyć się życiem w ulotnej chwili, nie. Tak to rozumie świat. Ale zrozumieć teraźniejszość, by powiedzieć nie złemu, a tak Bogu. Otworzyć się na Jego łaskę. Przestać wreszcie zamykać się w sobie, wciągając się w obłudę.
Ojciec święty Franciszek dotrzymał też tradycji i udał się rano na Rzymski Plac Hiszpański. Wcześniej Watykan informował, że z powodu pandemii papież nie wybierze się w to miejsce. Wideo z południowej modlitwy Ojca Świętego jest dostępne na naszym portalu. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.